Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Urodziny Krzysztofa Pendereckiego, konkurs dyrygencki w Katowicach i cała plejada polskich muzyków z gitarzystami w roli głównej dziś w naszym programie. Rozpoczynamy od wyjaśnienia Wojciecha Nędzwiga, dyrektora Filharmonii Poznańskiej, dlaczego mistrz Penderecki świętował w Poznaniu.
Moje myślenie było mniej więcej takie. Krzysztof Penderecki 80 lat ukończy 23 listopada roku 2013. Jest oczywistą sprawą, że tego dnia będzie w Krakowie, może będzie w Warszawie, może będzie tu i tu. O okolicach tej daty na pewno będzie gościem największych metropolii muzycznych świata, jak sądzę, od Nowego Jorku po Tokio. W związku z tym pomyślałem sobie, a pomógł mi w tym kalendarz, że oto 23 listopada roku 2012 przypada w piątek, a zatem typowy dzień koncertowy filharmoniczny w Polsce, że rok wcześniej, 23 listopada, a zatem w dniu 79. urodzin mistrza, otworzymy w Filharmonii Poznańskiej rok Krzysztofa Pendereckiego. Rozmowy najpierw z panią Elżbietą Penderecką, potem z mistrzem, odbyły się dawno temu. Kontrakt podpisaliśmy też dawno temu. Pani Elżbieta przyjęła tę propozycję z zaskoczeniem, ale nie ukrywam, z ogromnym zadowoleniem, bo przecież te wątki poznańskie państwa Pendereckich są wcale nie takie zupełnie drobne. Pani Elżbieta Penderecka, jej przodkowie wywodzą się z Poznania, z Wielkopolski. No, o Krzysztofie Pendereckim i jego kontaktach można by z Poznaniem mówić też niemało. Po pierwsze, jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego. Po wtóre, to poznański chór chłopięcy, kto wie, czy nie pierwszy w Europie, wykonał Stabat Mater w roku 1963 mistrza właśnie poza Polską. Wykonywał zresztą potem regularnie ten utwór. To Krzysztof Penderecki dla Teatru Marcinek napisał operę dla dzieci, przyjmijmy to umownie, a najdzielniejszy z rycerzy, który przecież tutaj był wystawiany w połowie lat 80., Teatr Wielki, wystawiał tutaj Czarną Maskę. To była jedna z najciekawszych inscenizacji tej opery, co zresztą podkreśla sam kompozytor. Także tych wątków penderecko-poznańskich jest naprawdę niemało.
No i jeszcze jedna kapitalna okazja. Pod koniec października w Wiener Musikverein odbyło się prawykonanie nowego podwójnego koncertu Krzysztofa Pendereckiego.
No myślę, że to jest trochę nagroda za to, że z takim wyprzedzeniem pomyślałem o uhonorowaniu mistrza i przyznam, że dość szybko, chyba w pierwszej naszej rozmowie, pani Elżbieta Penderecka powiedziała: okej, wtedy to będą okolice światowego prawykonania koncertu podwójnego. Oczywiście nie byłbym sobą, bo pewnie każdy by tak postąpił, gdybym nie zapytał, to co, pani Elżbieto, polskie prawykonanie robimy w dniu urodzin mistrza w Poznaniu. Odpowiedź usłyszałem właściwie od razu twierdzącą, także dzięki temu po tym prawykonaniu październikowym w Musikverein pod batutą Marisa Jansonsa i z udziałem Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego, ale jako soliści, bo jest to przecież koncert podwójny na skrzypce, altówkę i orkiestrę, tam wystąpiła w partii solowej skrzypiec Janine Jansen. Ale altówkę grał znany poznańskiej publiczności, choćby ze sceny filharmonicznej, Julian Rachlin. I tenże Julian Rachlin grał partię altówki w Poznaniu. No, Janine Jansen, jej kalendarz jest taki, że nie pozwala jej tym razem przyjechać. Zatem młody, wspaniały skrzypek, zresztą laureat konkursu Józefa Joachima, zaprzyjaźnionego z Poznaniem Hanoweru, Fumiaki Miura. Julian Rachlin powiedział, to wspaniały skrzypek.
Thank you.
Słuchaliśmy kompozycji Benedictum Dominum Krzysztofa Pendereckiego w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego z Hola Cantorum Gdanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. W Katowicach wprawdzie zakończył się 9. Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów imienia Grzegorza Fitelberga, ale laureatów przedstawimy Państwu w następnym programie. A teraz, jak się juroruje na konkursach dyrygenckich, w rozmowie ze Stanisławem Wierą, opowiada Tadeusz Strugała.
Nastąpił taki okres w moim życiu, że jestem zapraszany na różnego rodzaju konkursy jako juror. Zresztą nie tylko dyrygenckie chcę powiedzieć, bo na przykład miałem zaszczyt być w jury znakomitego skądinąd konkursu w Teksasie, słynnego Van Cliberna, pianistycznego, tak. No i też jestem w konkursach wokalnych czasami. Także jakaś taka się zrobiła nowa działka w moim życiu. Podczas Praskiego Jara, czyli Praskiej Wiosny, słynnego festiwalu, odbył się kolejny konkurs dyrygencki. To co ileś lat taki się odbywa. I zostałem już zresztą po raz drugi zaproszony jako juror do tego konkursu. Cel jest ten sam, wypromować, prawda, młodych adeptów sztuki dyrygenckiej, znaleźć talenty i potem pomóc ewentualnie, jeśli to jest w ogóle możliwe, pomóc w czymś takim jak kariera. Natomiast różni się pewnymi szczegółami. Tam na przykład do dyspozycji konkursowiczów są dwie orkiestry, chociaż są też tylko trzy etapy, tak jak tutaj. Dwie, jedna to jest orkiestra kameralna, która właściwie obsługuje pierwszy etap, bo tam jest zwykle klasyka, Haydn, Mozart, Beethoven i tak dalej. Zresztą była znakomita orkiestra czeska kameralna. Natomiast potem już drugi, trzeci etap obsługuje Wielka Symfoniczna Radia Czeskiego. Również znakomity zespół. Więc tu jest, powiedzmy, pewna różnica. Jest różnica również w pewnych szczegółach dotyczących, powiedzmy, regulaminu jurorskiego. Tam na przykład wiadomo, po każdym etapie każdy juror wie, jak koledzy oceniali pozostali danego delikwenta, czy w ogóle wszystkich tych, którzy tam występowali w pierwszym etapie i tak samo w drugim. Także można było porównywać oceny, no i z tego też wyciągać jakieś wnioski, co ma swoje oczywiście dobre i złe strony. Tutaj natomiast nie ma czegoś takiego. Dopiero potem po zsumowaniu się okaże, kto przejdzie, a potem w sumie na końcu kto zwycięży w tym konkursie. Chcę powiedzieć, że ten konkurs jest na bardzo wysokim poziomie. Bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że do konkursu przystępują bardzo młodzi ludzie na ogół, często bez doświadczenia większego. No wtedy oczywiście wyłuskuje się tych, którzy mają predyspozycje w ogóle uprawiania tego zawodu, znaczy mają wszystkie cechy potrzebne, plus jakąś wyrazistą, zdecydowaną osobowość, co jest właściwie najważniejsze. Oczywiście poza warsztatem, jaki trzeba przedstawić. Uważam, że ten konkurs jest na wyższym poziomie również niż konkurs ten, który obserwowałem w Pradze, gdzie również jurorowałem.
Pojawiła się w Katowicach grupa dyrygentów bardzo zdolnych, lecz nie radzących sobie dobrze z aparatem wykonawczym, z pracą, z orkiestrą. Może wynika to z braku ich doświadczenia w prowadzeniu tego typu zespołów symfonicznych. Z drugiej strony są też młodzi adepci tej dyscypliny sztuki z pewną już wiedzą i doświadczeniem, ale może jednak pozbawieni są większej wrażliwości muzycznej.
Muszę powiedzieć, że właściwie ostatecznie szuka się wyrazistych osobowości dyrygenckich. Ja powtarzam stale, że dyrygowania się nauczyć nie można, że dyrygentem trzeba się urodzić, natomiast można mieć predyspozycje, rozwijać je, jeśli się je ma. Są również młodzi ludzie, którzy koniecznie chcą być dyrygentami, nie mają tych predyspozycji, w związku z tym są jak gdyby nienaturalni. Tu obserwujemy starszych, doświadczonych, którzy są właściwie niedobrzy w sumie też, prawda? Na każdym konkursie zresztą. Widzimy często młodych, niedoświadczonych, którzy mają wszystkie, że tak powiem, potrzebne atuty w rękach. Oczywiście ideał jest taki, mieć warsztat doskonały, precyzyjny, wyrazisty, a jednocześnie mieć wpływ na zespół, którym się dyryguje. No bo trzeba jeszcze sobie raz uzmysłowić, że jest to w muzyce jedyny zawód, gdzie muzyk musi poprzez ludzi, często przez wiele również osobowości, zaanimować do wspólnego rozumienia tego samego utworu, czy danej frazy i tak dalej, czyli wpływania na 100 osób, które potem przenoszą w ostatecznym wyniku ten swój cudowny, wspólny śpiew orkiestrowy do publiczności. Publiczność albo się zachwyca, albo nie.
Nowe zjawisko to pojawienie się za pulpitem dyrygenckim kobiet.
Ja myślę, że to jest wdzięczny temat dla socjologów i muzykologów, może nie wiem, dla ludzi, którzy się teoretycznie interesują takimi sprawami. Zawody muzyczne, tak ogólnie określając, poza śpiewakami, i tak jest więcej sopranów i altów niż tenorów i basów. Ale że generalnie one się feminizują. to nie tylko dyrygentki się pojawiają, ale proszę zaobserwować, ja ostatnio byłem na koncercie w Warszawie Nowojorskiej Filharmonii pod dyrekcją Mazela i co zobaczyłem, byłem nie tyle zszokowany, ile po prostu troszkę zdziwiony, że nie wiem, 70% to kobiety. Także w tej chwili ten zawód się zdecydowanie feminizuje. Dlaczego tak jest? Ja mam swoją teorię na ten temat, ale myślę, że to warto byłoby rzeczywiście prześledzić dokładnie i przeanalizować, że tak się dzieje. To znaczy, to ja nie twierdzę, że to jest źle, tylko twierdzę, że jest inaczej.
Jest to płyta w całości dedykowana muzyce Heitora Villa-Lobosa. Nalazły się na niej 5 preludiów na gitarę solo, koncert gitarowy i melodia sentymentalna na gitarę i orkiestrę. Orkiestra Academy of St. Martin in the Fields, która jest jedna z najznakomitszych orkiestr świata. Orkiestra z olbrzymią pasją, niebywale profesjonalna. Zespół, który emanuje bardzo, bardzo pozytywną energią. Współpraca z nimi była dla mnie taką swoistą inspiracją.
Gdzie nagrywaliście dokładnie? Bo będąc w Londynie, widziałam kościół, w którym zespół St. Martin in the Fields pod dyrekcją Neville'a Marinera ćwiczył tam koło muzeum.
Tak jest. Orkiestra rzeczywiście tam powstała i tam pracowała. Kościół St. Martin in the Fields cały czas istnieje. Myśmy nagrywali w Abbey Road Studio, Studio 1, studio związane nierozerwalnie z historią Beatlesów. Jest to dość interesująca historia tego studia, bo ono początkowo było salą koncertową, którą zainaugurował Edward Elgar koncertem, którym tam dyrygował. Bardzo wiele wybitnych osobistości z kręgu muzyki klasycznej nagrywało tam płyty, m.in. Sir John Barbirolli czy Karajan. Jednakże największą sławę temu studiu przyniosła płyta właśnie grupy The Beatles. Tak się składa, że jeżeli chodzi o zaplecze techniczne tego studia i jak i samą akustykę, to jest to niesamowite doznanie i niesamowita współpraca. Ilekroć wychodziliśmy na przerwę w nagraniu, to bardzo dużo osób przechodzących obok tego studia albo robiło sobie tam zdjęcia, albo wręcz można było znaleźć na opisy The Beatles, We Love You i tym podobne.
Ale wróćmy do pańskiej płyty. 5 preludiów znane są na całym świecie. Pan wybrał je w kolejności takiej, jak jest wydane?
Tak, w kolejności kompozytorskiej. Było początkowo 6 preludiów. Żałuję, że ostatnie preludium cyklu zaginęło, nie ma go. Nikt do końca nie wie, co się z tym preludium stało. Niektórzy spekulują, że Villa-Lobos napisał te preludia dla Andrasa Segovii. I Andres Segovia ze względu na swoje częste podróże nie był dość skrupulatny. To preludium podczas jednych z tych jego podróży zaginęło. Ale cały cykl 5 preludiów w tej chwili też bardzo ciekawie funkcjonuje i można by powiedzieć, że jest to zamknięta całość. Ukazują bardzo różnorodnie muzykę Brazylii, ukazują bardzo ciekawe inspiracje Lobosa muzyką europejską. Cykl jest jednym z ważniejszych i bardziej znanych cykli gitarowych XX wieku.
A jeśli chodzi o koncert na gitarę i orkiestrę?
Ten koncert bardzo lubię i grałem go bardzo wiele razy. Przede wszystkim grałem go wielokrotnie na zaproszenie José Marii Florencio, który na tej płycie również tym koncertem dyryguje na moje zaproszenie. Graliśmy m.in. w Bydgoszczy, inaugurowaliśmy sezon Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Jeżeli chodzi o muzykę Heitora Villa-Lobosa, to jest to dyrygent, który prawdopodobnie najlepiej tą muzykę rozumie i najlepiej mi się z nim tą muzykę gra.
Posłuchajmy jeszcze fragmenty z koncertu brazylijskiego mistrza w wykonaniu Krzysztofa Meisingera i orkiestry St. Martin de Fields pod dyrekcją José Marii Florencio.
Dziś Konrad Mielnik reprezentuje nie tylko Gdańsk, ale także zagląda do Bydgoszczy.
Kiedyś ktoś słusznie zauważył, że od jakiegoś czasu miłośnicy opery z Trójmiasta jeżdżą na przedstawienia do Bydgoszczy. Rzeczywiście, znajduje coraz częściej tego potwierdzenie, a sprzyja temu nie tylko oferta programowa Opery Nowa, ale również skrócony dzięki autostradzie A1 czas przejazdu. Ale nie o operze tym razem, a o festiwalu, który w listopadzie właśnie miał swoją 4. odsłonę. Jest to festiwal muzyki kameralnej o wdzięcznej nazwie Muzyka u źródeł. Jego gospodarzem jest renomowany bydgoski barok kwartet, czyli panowie Wojciech Kołaczyk, Dariusz Gryblewski, Zbigniew Szczęch i Michał Litwa. A zdarzenie odbywa się w wyjątkowym miejscu, w zabytkowej hali pomp wodociągowych położonej tuż przy Lesie Gdańskim. Hali o bardzo dobrej akustyce i niezwykłym, nieco industrialnym klimacie, oddanej zresztą w tym roku ponownie do użytku po blisko 2-letnim remoncie i przebudowie. Klimat jednak to jedna strona medalu, druga, najważniejsza to oferta programowa. Ta, a obserwuję festiwal od początku, jest ciekawa, czego dowodem jest duże zainteresowanie publiczności. Niejako podstawą jest kwartet smyczkowy, powiększany jednak w zależności od potrzeb o inne instrumenty, powiązany często z głosem ludzkim. Były zatem już na festiwalu oktety, opery w wersji kameralnej, kwintety, sekstety. Wymieniać można wiele. Tegoroczna edycja to z kolei próba ukazania wzajemnych relacji pomiędzy muzyką klasyczną, jazzem, sztuką improwizowania, czego dowodem były udane wspólne koncerty gospodarzy z triem Filipa Wojciechowskiego, zespołem Kroke, czy wieczór, którego bohaterem był Atom String Quartet. Klasykę reprezentowały m.in. Stabat Mater Pergolesiego i arie z opery Händla w wykonaniu Ingridi Gapowej i Karola Bartosińskiego oraz koncert na fortepian, skrzypce i kwartet Ernesta Chausson i kwintet fortepianowy Brahmsa z udziałem Jana i Krzysztofa Staniętów. Tyle Bydgoszcz. W Gdańsku natomiast udana jesień pianistyczna Filharmonii i jubileusze w Akademii Muzycznej, czyli 50-lecie pracy artystycznej i pedagogicznej znanej skrzypaczki profesor Krystyny Jureckiej i uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa legendzie gdańskiej sceny operowej ponad 90-letniemu obecnie tenorowi Janowi Kusiewiczowi.
Wprawdzie nie był to kwartet bydgoski, lecz poznańsko-warszawski Mekorek, który otrzymał w tym roku nagrodę na londyńskim konkursie w Wigmore Hall, gdzie tak wykonywał trzecią część skerco z kwartetu Śmierć i dziewczyna Franza Schuberta. A teraz kolejny gitarzysta, tym razem przed mikrofonem Leszka Ślusarskiego w Kielcach.
Krzysztof Pełech na świętokrzyskiej ziemi z muzyką gitarową najwyższego lotu. Wśród pięknych brzmień we współpracy z naszą Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej, z Jackiem Rogalą. Krzysztof, który wiedzie żywot wielce aktywnego gitarowego artysty. No cóż, piękna pani muzyka tak nim rządzi, tak nim kieruje, że on sam już inaczej chyba nie potrafi.
To prawda, rzeczywiście prowadzę taką wielowątkową działalność artystyczną. Oczywiście gitara zawsze jest najważniejsza na pierwszym planie i koncertowanie czy dzielenie się z publicznością moimi nowymi odkryciami czy projektami, jak się teraz mówi. Cały czas dużą przyjemność czerpię z solowego występowania, czyli grania i koncertów, gdzie gitara wypełnia swoje swoim brzmieniem różnego rodzaju sale, kościoły. Pozostaje wierny cały czas muzyce Bacha, którego uwielbiam i zawsze na koncercie gram jego kompozycje. Ale oczywiście oprócz tego koncertowania solowego wiele emocji budzi we mnie granie z orkiestrą. No i tak jak wspomniałeś, jestem dosyć aktywny, jeśli chodzi o zapraszanie muzyków z różnych miejsc naszego globu. Właśnie zakończyła się 15. edycja Wrocławskiego Festiwalu Gitarowego Gitara Plus, gdzie podczas miesiąca we Wrocławiu gościło wielu znakomitych artystów, 10 koncertów, no między innymi John McLaughlin ze znakomitym projektem Czwarty Wymiar, tak należy to tłumaczyć, Four Dimension. Tom Emanuel już po raz kolejny we Wrocławiu, niesamowity show, Tom jest w znakomitej formie. Ten nasz festiwal jest o tyle moim zdaniem niezwykły i oryginalny, że staramy się pokazywać różne kolory gitary, różne odcienie, różne stylistyki. Mieliśmy też weekend lutniowy, to była nowość na festiwalu, gdzie przez 2 dni była prezentowana muzyka dawna, muzyka lutniowa. Gitara klasyczna oczywiście, Anna Widowicz i Christian Heimel, świetni gitarzyści klasyczni z takim typowym repertuarem gitarzysty właśnie klasycznego. Mieliśmy trio Marcina Olaka z Warszawy, też niezwykle interesujący projekt, między innymi wplecione aranżacje kompozycji Witolda Lutosławskiego w wykonaniu oryginalnym na gitarę, perkusję i kontrabas. Mieliśmy ultra high flamenco po raz pierwszy w Polsce, instrumentalne flamenco, takie złamane improwizacjami jazzowymi. No i teraz jestem na etapie przygotowywania oczywiście kolejnej 16. edycji, ale także myślę o lecie już, kiedy to odbywa się letni festiwal gitary w Krzyżowej. Mam przynajmniej 2, a nawet 3 projekty, które są w trakcie realizacji. Płyta z Robertem Horną i też pomysł na płytę z przyjaciółmi. To na razie jest owiane taką mgiełką tajemnicy, kto tam oprócz mojej osoby się znajdzie, ale myślę, że to będzie też ciekawy bardzo projekt. A także płyta po prostu solowa z recitalem, z utworami, które wykonuję obecnie na koncertach solowych, bo wiele osób pyta, kiedy nagram coś solo. Także też nad tym pracuję. Oczywiście też nie zaniedbuję moich studentów. Prowadzę klasę gitary w Bydgoszczy i tam staram się ich dopieszczać i odwiedzać jak często się da. Thank you.
Tak Krzysztof Pełych z Orkiestrą Kameralną Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal grał pierwszą część koncertu gitarowego C-dur Antonio Vivaldiego. 150-lecie Przemyskie Towarzystwo Muzyczne obchodziło jak co roku festiwalowo podczas 29. Przemyskiej Jesieni Muzycznej. Z Magdaleną Betleją rozmawia Zofia Stopińska z Rzeszowa.
Zadbaliście, aby te większe koncerty zrobić siłami przemyskimi i okazało się, że Przemyśl ma taki potencjał, że może.
Zawsze staramy się co roku promować te zespoły miejscowe, czy przede wszystkim zespoły działające w naszym towarzystwie, czyli chór, orkiestra kameralna i kwartet smyczkowy. W tej chwili mamy też drugi kwartet smyczkowy, także już jest się czym pochwalić.
Również dobrze spisała się Państwowa Szkoła Muzyczna.
Koncerty Przemyskiej Szkoły Muzycznej to jest ogromna tradycja. I od początku istnienia festiwalu młodzież wraz z nauczycielami bierze udział w tym przedsięwzięciu. Wielkie brawa dla młodzieży i dla dyrektora Antoniego Gurana i dla wszystkich nauczycieli, którzy przygotowali ten projekt. Ja osobiście to traktuję jako największy sukces tego festiwalu. To, że właśnie jest taka publiczność stała, wierna, która przychodzi na wszystkie koncerty, niezależnie od pory, od dnia. I jest to rzeczywiście pierwszy raz od kilku lat. Taki widok przepełnionej po brzegi sali. I muszę przyznać, że to dla organizatorów to jest to największa satysfakcja z możliwych.
Sukces wasz to to, że potraficie się zorganizować, że część orkiestry kameralnej staje się na czas festiwalu właśnie zespołem organizacyjnym społecznym.
Dla mnie to jest zachwycające, że właśnie muzycy przede wszystkim potrafią się tak zmobilizować i tak działać jak profesjonalni zarządzający. Także dziękuję wszystkim moim koleżankom i kolegom, którzy tak z zaangażowaniem pracują. I muszę przyznać, że to nie polega to na tym, że jest jubileusz, jednorazowy zryw, tylko jest to naprawdę stała, ciężka praca systematyczna, no ale w takim gronie jest bardzo przyjemnie pracować.
Pierwszy koncert był zarazem podkreśleniem, że Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu ma 150 lat.
Według naszych wiadomości jest to najstarsze towarzystwo w Polsce, niewiele młodsze od wiedeńskiego Musikverein, powstałe w czasach autonomii galicyjskiej, wtedy kiedy kultywowano najlepsze tradycje Wiednia i to wszystko, co najlepsze w Przemyślu mamy, to właśnie z tych czasów.
Oddajmy teraz głos muzykom. Jednym z solistów pierwszego koncertu był wyśmienity wiolonczelista profesor Tomasz Sztral.
Przypadł mi w udziale zaszczyt, aby mógł wystąpić na koncercie z moimi kolegami, nawet bym powiedział z pracy, ponieważ pan profesor Zbigniew Płużek jest kierownikiem katedry instrumentów dętych mojego wydziału, którego ja jestem dziekanem. Pan Arkadiusz Krupa jest adiunktem na moim wydziale na Uniwersytecie w Warszawie również. No a Piotr Archolik jest jednym z najwybitniejszych polskich skrzypków, koncertmistrzów. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, koncertuje jako kameralista w całej Europie i prowadzi kursy mistrzowskie i walnie się przyczynił do tego, że w ciągu ostatnich lat orkiestra kameralna Przemyślu gra tak bardzo dobrze, jak gra, bo to jest jego ciężka praca i jego zasługa, że zainspirował pod względem i technicznym, i artystycznym tą orkiestrę, że ona w tej chwili reprezentuje bardzo dobry poziom. Poziom absolutnie uważam w skali ogólnopolskiej no na piątkę. Symfonia koncertująca Haydna jest utworem dosyć mało znanym. Ja ten utwór gram po raz drugi. Jest to utwór niełatwy, ale myślę, że jest to utwór ogromnie wdzięczny. Przemyśl jest swego rodzaju fenomenem, że przy braku działającej filharmonii regularnie jest tak fantastyczna publiczność, która tutaj szturmuje bardzo tłumnie i ta publiczność jest świetna. I to się cały czas właśnie rozwija i ta orkiestra gra coraz piękniej, coraz lepiej. To miasto moim zdaniem jest wymarzone do tego, aby tu właśnie na kresach, na granicy, na styku kultur rozbrzmiewała muzyka i kultura wszelkiego rodzaju.
Miasto przepiękne i bardzo fajne, z taką fajną atmosferą.
Arkadiusz Kubica, wybitny skrzypek związany z kwartetem śląskim.
Ta ilość kościołów na metr kwadratowy jest zupełnie oszałamiająca, ale wydaje mi się, że najistotniejsza rzecz to jest ta działalność towarzystwa od 150 lat. To jest to jakby clue życia muzycznego w Polsce, jakie powinno być. Ja uważam, że takie towarzystwo powinno być wszędzie, znaczy w każdym mieście, o ile to jest możliwe, bo takie towarzystwo skupia ludzi, dla których muzyka jest ważna. I to się tutaj czuje, że tutaj jest parę osób takich, którym muzyka nie jest obojętna, gdy muzyka naprawdę jest potrzebna do życia, do oddychania i dzięki takim ludziom te miejsca tego typu, jak tu chociażby, no tętnią życiem i coś się dzieje i przede wszystkim gra się muzykę kameralną. No i to jest ważne.
Proszę posłuchać fragmentu symfonii koncertującej B-dur na skrzypce, wiolonczele, obój, fagot i orkiestrę Józefa Haydna. Wykonawcami są Przemyska Orkiestra Kameralna oraz soliści Piotr Tarcholik skrzypce, Tomasz Sztral wiolonczela, Arkadiusz Krupa obój, Zbigniew Płużek fagot. Na jednym z listopadowych koncertów Filharmonii Koszalińskiej wystąpiła harfistka Anna Sikorzak-Olek, z którą rozmawia Beata Górecka-Młyńczak.
Wszystko muszę godzić, a przede wszystkim godzić rolę żony i matki, co mnie bardzo, bardzo cieszy, inspirowało, inspiruje dalej. Oczywiście mam gromadkę uczniów, bo chciałabym zostawić po sobie większą wiedzę o harfie. Chciałabym, żeby dobrych polskich harfistek było o wiele więcej, żeby przynajmniej dwa razy w sezonie koncertowym harfiści byli zapraszani, bo literatura harfowa jest ogromna. Można powiedzieć, że pracuję nad tym, bo na przykład szczególnie myślę o polskich utworach harfowych, zapomnianych kompozytorach.
I tu nie mamy na myśli tylko i wyłącznie muzyki współczesnej.
Nie właśnie, bo w międzyczasie, proszę Państwa, odkryłam koncert Marcelego Popławskiego, napisany w Paryżu w 1903 roku. Przepiękny koncert na harfę i orkiestrę. Nagrałam go już. Wszystko zbliża się do końca, do wydania płyty 6 koncertów właśnie polskich kompozytorów od tego Marcelego Popławskiego, po na przykład Tadeusza Paciorkiewicza, koncert, którego prawykonanie odbyło się tu w Koszalinie, co bardzo miło wspominam. Także ta muzyka polska, mało tego, to również trzeba wydawać. Sytuacja jest, jaka jest w Polsce, wszyscy wiemy, dlatego postanowiłam otworzyć własne wydawnictwo muzyczne i jestem dumna z tego, bo już 3 pozycję wydałam właśnie z polską muzyką harfową, no bo kto ma się tym zająć, jak nie harfiści, prawda?
Kobieta sukcesu?
To pięknie powiedziane. To znaczy, to tak głupio mówić publicznie o tym, jak się człowiek ma, bo jest powodów do smutków strasznie wiele i co można nazwać sukcesem. Każdy dzień, jeżeli kończy się dobrze, jeżeli widzę, że coś się znowu dobrego stało, można powiedzieć, że jest to dzień sukcesem. Czy ja jestem kobietą sukcesu?
No chyba tak, wydawnictwo się przyjęło, że tak powiem. Trzecia płyta będzie wydawana. Pani w dalszym ciągu gra, w dalszym ciągu uczy. No.
Tak, tak. Ja mówię, dopóki głowa i palce i nogi, bo to jeszcze przy harfie trzeba nogami operować, prawda? To dobrze, to się cieszę. Cieszę się na grania, na to, że mogę właśnie pokazywać harfę ludziom. Jakoś tak jest, co mi bardzo miło, że brzmienie harfy podoba się ludziom.
I... No, brzmienie harfy jest kojące, nie ma co tutaj ukrywać i obojętnie, czy gramy muzykę sprzed lat, czy tą współczesną, ona po prostu miło brzmi.
Tak, a do tego, bo tak myślałam, ta kobieta sukcesu. Jedna rzecz zdarzyła się fantastyczna, jakoś tak dziwnie, że od wielu, wielu lat, od samego początku mojej pracy, ja nagrywam. I nagrywam muzykę filmową.
O właśnie, współpraca ze Zbigniewem Preisnerem.
To też. Ale proszę sobie wyobrazić, że w takim pięknym polskim filmie Trędowata z Elżbietą Starostecką i Leszkiem Teleszyńskim, harfa to też ja, więc to jest szmat czasu. Tych kompozytorów oczywiście Zbyszek Preisner i spotkania z Krzysztofem Kieślowskim. Wiele filmów, wiele, ale i w tej chwili muzyka na przykład Pawła Szymańskiego, czy Mkhetyna do filmów Wajdy. No, to jest przygoda życia.
Żałuję tylko, że w takich mniejszych właśnie ośrodkach muzycznych, jak Koszalin, jak Słupsk, nie ma na przykład klasy harfy, no bo nie ma takiej Anny Sikorzak-Olek, która uczy na harfie celtyckiej. Właśnie małe dziewczynki. Rzeczywiście same dziewczyny?
No akurat tak, ale nie, panowie już zaczynają też grać chłopcy i naprawdę jest ich coraz więcej i cudownie i na świecie też grają panowie. Ja sama jestem zachwycona Xavierem de Mest, który już zaczyna przyjeżdżać do Polski, genialny harfista, naprawdę. No ale przepraszam, gdzie jest ta muzyka poważna? Gdzie my możemy jej słuchać? W telewizji już jej nie ma, w radio dwójka prawie ginie. Ja jestem związana z Polskim Radiem, z Polską Orkiestrą Radiową. Ratunku! Ratunku! Przepraszam, naprawdę, jeżeli nie zmieni się myślenie o tej misji, to my skończymy nasze dzieci na, no techno to nie powiem, ale jakichś produkcjach komputerowych dramatycznych. No sorry, no. Ktoś to musi robić.
W Poznaniu nowa dyrekcja Teatru Wielkiego, czyli Renata Borowska-Juszczyńska oraz szef artystyczny Gabriel Chmura przygotowała pierwszą premierę Cyganerii Giacomo Pucciniego. Spektakl reżyserował Ran Arthur Brown, osadzając akcję w bardzo oszczędnej scenografii, właściwie zmieniających się obrazów. Pomysłów na uwspółcześnianie tej opery jest mnóstwo. Ten nie wydał mi się zbyt trafiony, bo to był komentarz dość daleki albo czasami zbyt dosłowny, jak płonący dom w arii z płaszczem. Ponadto, poza dobrymi scenami zbiorowymi, reżyser bardzo chłodno potraktował relacje pomiędzy kochankami. Świetnie spisali się panowie. Znakomity Rudolf, koreański tenor Jackie Cho, Marcello Stanisław Kufluk i Colin Wojciech Śmiłek. Z pań frywolną Musettą była Małgorzata Olejniczak-Worobiej. Gabriel Chmura świetnie przygotował orkiestrę, która dawno nie prezentowała takiego poziomu wykonawczego, dołączając do tego chór Teatru Wielkiego i zespół Poznańskiej Szkoły Chóralnej. Muzyka Cyganerii okazała się ponadczasowa i odporna na pomysły reżyserskie, a my słuchamy fragmentu arii Rudolfa w wykonaniu Junkie Cho i orkiestry pod dyrekcją Gabriela Chmury. Jak zwykle garść muzycznych informacji ma dla nas Dorota Gonet z Lublina. Witaj, Dorotko.
Witam serdecznie. Te wieści są bardzo, bardzo ciekawe dla nas Lublinian, ale myślę, że i dla kolegów, koleżanek, a przede wszystkim naszych słuchaczy w Polsce też będzie to swego rodzaju nowinka. Wspominałam już o tym, że przygotowujemy w Lublinie wystawienie opery Nabucco Verdiego. Tak też stało się w sobotę w hali sportowej, proszę Państwa, bo Lublin nie ma sali koncertowej, nie ma sali operowej z prawdziwego zdarzenia ciągle jeszcze. Nabucco w reżyserii dyrektora artystycznego naszego teatru muzycznego Tomasza Janczaka. Zapowiadany był Andrzej Dobber, który w ostatniej chwili odwołał swój przyjazd do Lublina z uwagi na niedyspozycje głosowe. Zastąpił go Mikołaj Zalasiński, natomiast Abigail to Jolanta Żmurko-Kurzak. Te dwie postacie, jako myślę najważniejsze w całym spektaklu, wypadły znakomicie, bardzo się publiczności lubelskiej podobały. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe postaci, warto wspomnieć naszą lubelską gwiazdę Elżbietę Kaczmarzyk-Janczak, która odtwarzała rolę Feneny. Warto także wspomnieć nazwisko artysty, który śpiewał Zachariasza, to Bogdan Kurowski. Warto także w końcu przypomnieć o chórach. Aby w Lublinie mógł ten spektakl wypaść rzeczywiście imponująco, musieliśmy połączyć chóry. Zatem trzy chóry akademickie, na szczęście tych w naszym mieście nie brakuje, i chór Teatru Muzycznego. Bardzo skromnymi środkami wystawiona została ta opera, to wiadomo z powodów finansowych, ale muszę Państwu pochwalić się jako lublinianka, że całość wypadła naprawdę pięknie. A zatem nie zawsze środki są najważniejsze, czasem ważne jest to, co dzieje się na scenie w tym momencie i co dzieje się przede wszystkim muzycznie. Orkiestra prowadzona przez Andrzeja Knapa stanęła na wysokości zadania, zatem wszystko odbyło się od strony muzycznej jak najpiękniej. To tak na gorąco, z nadzieją, że kiedy za 3 lata wreszcie w Lublinie będziemy mieli, bo tak jest to zapowiadane, sale koncertowe z prawdziwego zdarzenia, wtedy myślę, że będziemy mogli częściej dzielić się z Państwem takimi wspaniałymi radościami naszymi lubelskimi.
Fragmentem Nabucca Giuseppe Verdiego w wykonaniu Jewgenia Nesterienko i zespołu opery berlińskiej pod dyrekcją Giuseppe Sinopoliego żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.
Yeah. estremo, estremo, e virtù fidando. In lui perì, fidando in lui, fidando in lui, chi fidò. Fidando in lui, fidando.